Ta pieśń, którą śpiewaliśmy, obydwie te pieśni, a ta 248, że Pan Jezus niedługo przyjdzie po swój Kościół, zjawi się w obłokach, bo pierw zabierze oblubienicę, zanim ucisk przyjdzie, głód. Wtedy się nasz bieg zakończy, w odpoczynie wejdzie lód. No zobaczcie, siostry, trzeba być gotowym, trzeba być przygotowanym, trzeba żyć blisko Boga, nawet kiedy uciski są, że Bóg nam dał łaski, abyśmy wytrwali przy Nim, abyśmy blisko Niego byli. Mamy tak się przygotowywać do Jego przyjścia. Szatan będzie w świecie szalał, ale mamy być zwycięzcami. Mamy czerpać siłę od naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby być zwycięzcą. Bo to nasz ten cel, być zwycięzcą i być w oblubienicy przygotowanej. To nasz cel jest. Ale trzecia zwrotka mówi: wszyscy ci, co pozostaną, gdy Pan weźmie swój lud stąd. O, to są takie przykre słowa. Takie słowa usłyszysz od naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nie znam Cię. Dlatego, że może nie byliśmy posłuszni Bogu, nie przygotowywaliśmy się, miłowaliśmy świat, rzeczy tego świata bardziej niż Boga. Nie mieliśmy tego celu przed sobą, życia wiecznego z naszym Panem Chrystusem. Nie mieliśmy tego celu, aby być zwycięzcą, wiernym Bogu. No i niestety ten trzecia zwrotka tak: wszyscy ci, co pozostaną, gdy Pan weźmie swój lud stąd. Gdy nadejdzie wielka burza, utrapienie, ucisk, sąd, będą gorzko narzekali. Drodzy bracia i siostry, abyśmy nie doświadczyli tego. Byśmy nie doświadczyli tego zostania tutaj, kiedy to wszystko się będzie działo, a kiedy oblubienica już będzie z Panem. Abyśmy się nie minęli z celem. I też czwarta zwrotka mówi: słuchaj, Duch dziś napomina, Bogu służ i porzuć świat. Aby Pan Bóg nam, drodzy bracia i siostry, dopomógł Panu Bogu służyć i porzucać świat. Nic nie będzie związany z tym światem, ale być związany z naszym Panem Jezusem Chrystusem we wszystkim. Bo wtedy będzie śpiewał Bogu pieśni z rzeszą wybawionych dusz. To coś wspaniałego, co Bóg nam przygotował w niebie. I to jest ta pieśń 198. Że Jezus swój miasto Syjon da. Więc śpiewaj też, tak śpiewaj też, pokory drogę sław. Zobaczcie, droga pokory prowadzi do zwycięstwa, droga pokory prowadzi do Pana Jezusa Chrystusa, do Jego życia. Już niedługo Jezus nam swe miasto Syjon da. Tam wielkim każdy będzie ten, kto tu uniżał się. Jest wielką też sprawą, do zobaczenia, siostry, uniżać się jeden przed drugim. Uniżać się gdziekolwiek jesteśmy. Czy w domu, czy w pracy, czy w szkole, młodzież, dzieci. Mamy się uniżać. Bo kto się uniża, to zna drogę pokory. Jezus Chrystus szedł tą drogą pokory. Był posłuszny Ojcu aż do śmierci. On wycierpiał, On z płaczem wołał i się nauczył przez to pokory, posłuszeństwa Bogu. I kiedy tę pieśń śpiewaliśmy, to takie w sercu mi takie pragnienie, aby być w tym mieście nowym Jeruzalem. żeby tam właśnie sławić Jezusa Chrystusa na wieki. Aby być przygotowany w tej oblubienicy, przygotowany, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po oblubienicę. Być w tej oblubienicy przygotowanej. Takie moje w sercu, takie pragnienie. I myślę, że każdego z nas takie pragnienie być przygotowanym. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół, a kiedy nas nawet odwoła z tej ziemi, być gotowym. Niczym nie być związanym w tym świecie. Żadną rzeczą, co mogłoby nam przeszkodzić, abyśmy byli w tej oblubienicy przygotowanej. Niech Pan Bóg nam dopomoże, drodzy bracia i siostry, aby żyć życiem godnym Boga, aby Jemu się podobać, aby Jemu służyć, iść tą drogą pokory, drogą uniżenia. Może nie jest łatwe, ale musimy zrezygnować ze swojego ja, ze swojej racji, aby się uniżyć, bo wtedy przynosimy Bogu chwałę. Przynosimy Bogu chwałę i Bóg jest z tego naprawdę, raduje się z dzieci swoich, kiedy tak żyją, kiedy tak idą tą drogą pokory i są posłusznymi Jemu. Wierzę, że Bóg nas będzie uczył i nas uczy codziennie tej drogi pokory. Uczy nas przez różne doświadczenia, przez okoliczności różne, aby nam wskazać jeszcze nasze ułomności, aby nam wskazać to, co się Jemu jeszcze nie podoba. I dziękuję Bogu za Jego Ducha Świętego, który nas uczy, który nas prowadzi, który nas napomina. I dzisiaj w tej pieśni trwaliśmy, słuchaj, Duch dziś napomina. Każde słowo, które zawarte jest w Biblii, kiedy jest czytane z tego miejsca, to jest ten pokarm, który Bóg nam chce dać. Chce dać do naszych serc, nas wzmocnić, chce nas zachęcić do tego, aby Mu służyć. Nawet i też daje takie słowa, aby nas napomnieć. Aby nas napomnieć, abyśmy nie spali, abyśmy byli żywymi dla Niego. Abyśmy szli tą drogą pokory. Chciałem przeczytać słowo zapisane. Psalm 51. 51 psalm. Psalm 51. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan, zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkości litości swojej zgładź występki moje, obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość i z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie. Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. I chwała Panu Bogu za te słowa. które wypowiadane są przez Dawida. Znamy tą całą historię Dawida z Batszebą, kiedy bardzo zgrzeszył, nie był posłuszny Bogu, można powiedzieć, bardziej umiłował te pożądliwości cielesne niż prawa Boże. Aż musiał do niego przyjść prorok Natan i mu taką historię powiedzieć o tych owcach. I szybko zareagował Dawid, bardzo się zburzył na tego człowieka, który zabrał tą ostatnią owcę. Jak szybko zauważył nieprawość w tym człowieku, ale w swoim życiu nie zauważył tego, że zgrzeszył, że Bogu się nie podobał, kiedy zgrzeszył z Betszebą. Łatwo mu było zobaczyć winę w kimś innym, właśnie w tym człowieku, który zabrał temu drugiemu człowieku tą ostatnią owcę. Bardzo się zbuntował i nawet wydał już wyrok, jaki powinien zapaść na tym człowieku. Tak można zobaczyć tą reakcję właśnie w drugim człowieku i jego właśnie oskarżyć, a w swoim życiu nie widzieć przewinienia. Ale mu prorok Natan wyjaśnił, o co tu chodziło. I bardzo pokutował z tego. I właśnie kiedy czytałem ten psalm, to bardzo tak zauważyłem, że naprawdę to była taka prawdziwa pokuta w Dawidzie. Bardzo tego żałował. Nawet mówił, aby Bóg nie zapomniał o nim. Aby był sprawiedliwy w swoim wyroku. To była naprawdę taka pokuta, prawdziwa pokuta w Dawidzie. Dobrze, kiedy człowiek zauważa w swoim sercu nieprawość. Kiedy tak reaguje, że ta nieprawość dokucza mu i chce się tego pozbyć. Wtedy przychodzi do Boga w pokucie, prosząc, aby Bóg wybaczył, aby przebaczył. I do tego więcej nie wracać. 12 wiersz. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Że z powrotem miał to serce czyste po tym upadku, po tym grzechu. Bo wiedział, że tylko Bóg może to wybaczyć. Bóg może mu z powrotem go przyprowadzić do społeczności z Bogiem. Tylko Pan. I on o tym wiedział i tak przychodził tak szczerze do Boga, bo wiedział, że tylko Bóg może mu dopomóc. Że miał dalej z powrotem to serce czyste. A ducha prawego odnów we mnie. To jakby tak to zobaczył, że zgrzeszył, to jakby to życie z Bogiem tak by się zawaliło. I prosi Boga, a ducha prawego odnów we mnie, żebym sportem miał tego ducha prawego, żebym dalej służył Bogu w prawości. Tego pragnął właśnie Dawid. To była taka naprawdę pokuta, szczera pokuta przed Bogiem. I znamy dalsze losy Dawida, kiedy właśnie po tej pokucie, kiedy po tej szczerej pokucie przyszedł do Boga, to Pan mu, można powiedzieć, jak wynagrodził za to uniżenie, za to, że zobaczył winę w sobie i tylko widział u Boga przebaczenie i odnowienie. Zobaczcie, siostry, powinniśmy naprawdę tak mocno nasze serca zaglądać. Żebyśmy przez moc Ducha Świętego patrzyli na swoje życie codzienne. Aby naprawdę nic tam nie było ukrytego w naszych sercach, co się Bogu nie podoba. Ale przez Ducha Świętego prosić Ducha Świętego, aby oświecał nasze serca. Aby nam wskazywał nasze błędy, jeżeli popełniliśmy. Żeby nam wskazywał tą drogę prawdziwą. Tą drogę pokory, uniżenia. Życia czystego z Bogiem. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Serce skruszone i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Tak właśnie, kiedy się zdarzy, że upadniemy, że popełnimy jakiś grzech, to powinniśmy być skruszonymi przed Bogiem, przychodzić do Niego skruszonym sercem, zgnębionym sercem, bo Bóg takim sercem nie zgardza. Nawet kiedy jest obciążony grzechem, kiedy pokutujemy z tego, przychodzimy do Boga, Bóg się od nas nie odwraca, ale to jest miłe Bogu, taki duch skruszony i serce zgnębione. Serce skruszone i zgnębione. Bóg takim sercem nie zgardzi, ale przyjmuje i dopomaga, i wyzwala, i oczyszcza. I dziękuję Bogu za to źródło oczyszczenia, które jeszcze jest. Że możemy przychodzić do Niego w pokorze, uniżeniu, aby Pan nam dopomagał wstać i iść dalej i Mu służyć, iść tą drogą pokory i być tej oblicy przygotowanej i być w tym nowym mieście, Nowy Jeruzalem. Amen.
Chwała Panu Bogu. List do Rzymian, 8 rozdział, od 11 wiersza do 17. Do Rzymian, 8 rozdział, od 11 wiersza. A jeśli Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Często powtarza się tu słowo jeśli. Jeśli, to jest słowo, które występuje w jakimś warunku. Czyli mamy do czynienia z warunkami. Z czymś uwarunkowanym. Nie z czymś bezwarunkowym, po prostu jest. Jeśli. Jeśli duch tego, który Chrystusa wzbudził z martwych, to znaczy duch Boży. Ojciec wzbudził Chrystusa z martwych przez ducha swojego. Tak ktoś powiedział, w zmartwychwstaniu Jezusa brały udział trzy osoby. Brał udział Ojciec, Duch Święty, a też Syn. Ponieważ Syn był bez grzechu i śmierć nad Nim panować nie mogła. To jest bardzo takie skomplikowane i lepiej, przynajmniej dla mnie, lepiej się w to tam nie zagłębiać teologicznie. A jeśli Duch tego, Duch Święty, Duch Boży, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. A jeśli Duch Boży, Duch Święty mieszka w nas, jest to potrzebne, jest to nieodzowne, żeby Duch Święty zamieszkiwał w nas. On zamieszkuje świątynię Bożą, on ją wypełnia, Duch Święty, a my jesteśmy świątynią Bożą. I nie da się bez Ducha Świętego być świątynią, nie da się bez Ducha Świętego, bez Jego pomocy, bez Jego mocy zwyciężać, nie da się bez Jego mądrości prawidłowo rozwiązywać problemy i wybory dokonywać dobre, nie da się. I Duch Święty ma mieszkać w nas, ma mieszkać w nas. Bo jeśli będzie mieszkał, jeśli mieszka, to jest warunek, aby też nasze ciała śmiertelne były ożywione, abyśmy byli my z martwych wzbudzeni. Ludziom się wydaje, że można bez Ducha Świętego żyć, że można postępować według, nie według Ducha Świętego, a jakoś to będzie. Można nie słuchać Jego głosu, nie być Jemu tak poddanym, bo On tak naprawdę tak zbyt surowo prowadzi. Nie pozwala na to. Po prostu ludzi cielesnych przeraża nawet to, do czego Duch Święty nas prowadzi. Do świętości, do jakiej nas prowadzi, do czystości, do jakiej nas prowadzi, do wstrzemięźliwości, do wszystkiego. Kiedy Duch Święty nas prowadzi, to są On nas do takich wyidealizowanych, jak na nasze zrozumienie rzeczy, bardzo. Nie prowadzi nas do byle jakości Duch Święty, do byle jakich rzeczy, do takich miernych, które można uchwycić, czy wytworzyć, czy mieć sam z siebie. On prowadzi naprawdę takich ponadnaturalnych rzeczy, bożych rzeczy. Dla człowieka o ludzkich siłach, o ludzkim zmyśle niemożliwych do ogarnięcia, do uczynienia, do dojrzenia, do takiego stanu. Duch Święty prowadzi nas do naprawdę niezwykłych rzeczy i po to jest nam dany, aby nas poprowadzić, bo sami nie możemy dojść. Nie możemy sami uświęcić się, jak Bóg jest święty, w żaden sposób. Musi być Duch Święty, który nas będzie prowadził do tego uświęcenia. I ludzie, którzy nie żyją według Ducha Świętego, oni nie mają takich celów wysokich, oni nie mają takiego regulaminu w swoim życiu duchowego, nie mają spojrzenia radykalnego na grzech, na nieprawość. No, ludzkie mają, taki zmysł ciała. I mówią nawet, że są ludzie duchowi, są chrześcijanie duchowi, chrześcijanie cieleśni. I różnica jakby widzą tylko w tym, że jeden jest bardziej święty, taki pobożny, a ten cielesny jest taki trochę mniej. Ale jeden dziecko Boże i drugi dziecko Boże. Jeden do nieba wejdzie i drugi też się wciśnie. Ten rozdział jasno mówi o tym, że jeśli ktoś jest cielesny, to zamysłem ciała jest śmierć i to go czeka. Cały czas to podkreśla. I teraz zbudzenie zmartwych jest to coś niezwykłego. I trzeba było sobie zadać pytanie, czy będę zbudzony z martwych? Czy przyjdzie moje zmartwychwstanie na ten głos trąby? Myślimy o tym pierwszym zmartwychwstaniu. Jeśli teraz Duch Święty nie mieszka w nas, jeśli nie pozwalamy, by mieszkał w nas, jeśli nie pozwalamy, by nami kierował, by nas prowadził, czy będziemy pochwyceni? Czy będziemy wzbudzeni? Bo tu jest warunek, że jeśli teraz mieszka w nas, to też wzbudzi nas z martwych Duch Święty. Wiecie, i większym problemem, widzę, że większym problemem jest ten problem, czy mieszka w nas Duch Święty, niż ten problem, czy masz Ducha Świętego. Kiedy masz Ducha Świętego? Kiedy masz poświadczenie, na przykład, jest wiele takich dowodów biblijnych, żeby być przekonanym o tym, że masz Ducha Świętego. Jeśli zwycięskie życie prowadzisz, to masz Ducha Świętego. Jeśli masz poświadczenie w sercu swoim, że jesteś Bożym dzieckiem, to masz Ducha Świętego. I wiesz, można by było to mnożyć i mnożyć. Nie ma jednej reguły, nie ma jednej reguły na to, że masz Ducha Świętego albo go nie masz. Nie ma jednej zasady. Ale jest ich naprawdę wiele. I większym problemem, ja wiem, że jest większym problemem, tam gdzie ludzie akcentują to, czy masz Ducha Świętego, bardzo często zdarza się, że mówią tak, mam, doszli do miejsca, gdzie dostali Ducha Świętego, a później, a postępowanie według Ducha. A później życie takie samo, jak przed tym, zanim mieli Ducha Świętego, albo tak jak wszyscy dookoła. Nawet jak chrześcijanie wszyscy dookoła. Problem większy, czy postępujemy według Ducha, czy pozwalamy, by on nas prowadził. Bo w 14 wierszu czytaliśmy, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Lepiej jest postawić ten warunek, kto jest dzieckiem Bożym. Też spotykam też takich ludzi, którzy mówią, jesteś dzieckiem Bożym, kiedy jesteś ochrzczony Duchem Świętym. Lepiej jest to, oczywiście ten, kto nie ma Ducha Bożego, nie jest jego, to jest prawda, ale to jest niższa poprzeczka, wyższa, doskonalsza poprzeczka, to jest ta, co to jest napisane. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To jest wielka różnica w mieć Ducha Świętego, a dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Jest wielka różnica. I powinniśmy robić to tak i czynić to tak, jak Słowo Boże nas naucza. Jeśli teraz mieszka Duch Święty w nas, to jest to gwarancja tego, jest to, powiem, powód do tego, by być spokojnym, jeśli chodzi o zmartwychwstanie. Jeśli teraz Duch Święty mieszka w nas, przebywa w nas, jeśli go nie zasmucamy, jeśli dajemy mu miejsce, jeśli według Ducha postępujemy, to wtedy On ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, by żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. To czy postępujemy według ducha? Czy żyjemy według ducha? On nas prowadzi do śmierci naszego ja. On nas prowadzi do śmierci grzechu w naszym życiu, w naszym sercu, w myślach, we wszystkim. On nas oczyszcza. Prowadzi nas do uświęcenia. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Jakie to piękne powiedzieć, że nie jestem już dłużnikiem ciała. Taki plan był Boży, aby uwolnić nas od tego długu, aby uwolnić nas od wpływu ciała, od niewoli. Naprawdę uczynić nas wolnymi. I to, kiedy to zaczynamy rozumieć, to wiemy, inaczej zaczynamy też rozumieć tą tęsknotę starotestamentowych mężów Bożych za tą obietnicą, za tym nowym życiem, za objawieniem Chrystusa i za różnicą życia od czasów Chrystusa. Teraz Duch Święty zamieszkuje w nas, aby oczyścić nasze wnętrze. Kiedyś działanie Ducha Świętego w Starym Testamencie było naprawdę całkiem inne, znaczy obejmowało nieporównywalnie mniejszy, miał mniejszy dział w życiu człowieka. Przychodził prorok na Przychodził Duch Święty na proroka i co on mu przekazywał? Proroctwo. Albo na przykład Samsonowi, co przekazał Duch Święty? Co mu dawał? Siłę. A mądrość? A ciało? Żyło jak ciało. Rozumiemy to? Powiem, i co prorok miał z proroctwa, jeśli ciało było dalej w mocy? No miał. No miał tyle, że był narzędziem w ręku Bożym, mógł mówić, mógł zwiastować. Ale ja, że to... Jak się to ma do tego, że teraz przychodzi Duch Święty, nie żeby ci tylko dać proroctwo, żebyś powiedział proroctwo, ale żeby zmienić moje serce, moje życie, moje wnętrze. Żeby oczyścić mnie z niepotrzebnych myśli. Żeby uporządkować moje serce i uporządkować moje myśli. I żeby dać mi moc nad ciałem. Nad tym, co wzbudza się w środku. I to jest ta różnica między prowadzeniem czy wpływem Ducha Świętego w starotestamentowym okresie, a to wyleje Ducha mojego na wszelkie ciało. Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I mieć to przeświadczenie w sercu, to jest coś pięknego, wiecie? Mieć to głębokie przeświadczenie od Ducha Świętego. Nie wynikające z tego, że zmieniłeś wiarę, Kościół, ochrzciłeś się, no i tam coś może jeszcze. Ale mieć to przekonanie w sercu od Ducha Świętego. I dalej idzie, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. I to jest naprawdę, to jest nie do porównania, ten stan, czy ta obietnica, czy ten dział nasz dział niż ludzi Starego Testamentu. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, ponieważ jesteśmy, jeśli będziemy oblubienicą Jezusa Chrystusa, przez to będziemy współdziedzicami Chrystusa, ponieważ będziemy z Nim jedno. Ponieważ jesteśmy małżonką Baranka. Jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. I znowu jest jeśli. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Czy przeraża was jeszcze mowa o cierpieniu Chrystusowym, o cierpieniach Chrystusowych, o cierpieniu w ciele? Kiedyś naprawdę, kiedy czytałem, jeśli razem z Nim cierpimy, myślałem tylko o prześladowaniu i o jakichś takich zewnętrznych. I wiedziałem, że jest to dalekie ode mnie, bo w tym kraju trudno i bym się do tej pory nie doczekał. A minęło już, nie wiem ile lat, 30, 40, tak? I bym się nie doczekał cierpień. A to jest warunek. Czy jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy razem z Nim uwielbieni byli. Ale to chodzi o te cierpienia Chrystusowe, które On miał przez całe swoje życie, w których On szedł. Kiedy nie odpowiadał złorzeczeniem na złorzeczenie, kiedy był pokornego serca, kiedy był tylko cichego ducha, kiedy był miłosierny, kiedy był przebaczający, kiedy był cierpliwy, kiedy czynił wolę Ojca, a nie swoją wolę, kiedy modlił się, gdy pościł przed obliczem Bożym. To, które powiem dzisiaj też ja i ty znasz. Wierzę, że znasz cierpienie Chrystusowe. I już nie przeraża. To cierpienie nie przeraża, bo mogło przerażać to cierpienie zewnętrzne, że przyjdą i cię zabiją, zastrzelą, nożem zabiją, czy kamieniami zabiją. To mogło przerażać jeszcze. Ale wtedy Bóg daje siłę i daje łaskę i my to przenosimy. I zwyciężamy w tym. Bóg nas nie zostawia, nie opuszcza. ale mamy udział, obietnicę udziału w Królestwie Bożym, być współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Dlatego mówimy często może o tym cierpieniu, o cierpieniu, które powstaje wtedy, gdy nie chcesz czynić swojej woli. I nie żyjesz tak, jak wszyscy dookoła ciebie żyją. To nie znaczy, że oni co innego jedzą i ja co innego jem. Że oni mieszkają, nie wiem, w pałacu czy w normalnych domach, a ja w chlewiku. Nie, tak samo. To co innego znaczy, że ja inaczej żyję, jak oni żyją. Ja nie odpowiadam złością na złość, tak? Ja żonie nie mówię przykrych słów, nie mówiąc o tym, że krzyczę, walę w stół albo biję, tak? A oni to robią. Ja nie zdradzam mojej żony, a oni to robią. Ja nie mówię źle o bliźnim swoim, a oni to robią. W tym jest inne nasze życie. Innym życiem żyjemy. Inne wartości mamy. I trwać w tej wolności, bracia i siostry, w tej wolności, do której Chrystus nas powołał. Który nas wyzwolił z mocy ciemności i który nas wyzwolił z wszelkiej niewoli. Z wszelkiej niewoli, nie tylko diabła, tej diabelskiej niewoli, ale też z niewoli naszego ja, naszego ciała. Niech będzie chwała Bogu za wielkie dziedzictwo, które nam dał i za wielką łaskę, którą nam dał. Pamiętajmy, że Duch Święty jest nam dany nie po to, żeby się szczycić, że jest nam dany, ale po to, żeby za Nim iść, żeby słuchać Go, żeby dać Mu miejsce w swoim życiu. Niech nas prowadzi. Niech nas prowadzi. Niech mieszka w nas. Abyśmy byli wzbudzeni z martwych. Kiedy czytał Krzysiu o Dawidzie ten psalm głębokiej pokuty i pomyślałem sobie, przypomniałem sobie takie, no już może nie trzeba ich wiele przypominać, wystarczy jeden sobie przypomnieć moment. I pamiętacie taki moment? Moglibyście powiedzieć o takim momencie, kiedy przeżyliście głęboką pokutę, tego rodzaju, co Dawid. Już jako dzieci Boże czymś żeście zgrzeszyli przeciwko Bogu i spłynęła na was cała hańba tego czynu. Wiecie, wiele razy przeważnie, kiedy w czymś zgrzeszymy czy upadniemy, to nawet się za mocno nie wstydzimy. Jakoś tak to... ta pokuta nie musi być związana z takim głębokim wstydem, powiedzmy, czy czymś, bo wystarczy, że ty żałujesz w sercu, wiesz, to już nie musisz się, nie wiem, co rumieńcem oblewać i co tam jeszcze. Ale czy było takie, czy możecie sobie przypomnieć coś takiego, kiedy naprawdę tak powiem, no jak to nazwać, w bezczelny sposób zdradziliśmy Boga, przestąpiliśmy Boże, w jakiś taki obrzydliwy sposób, taki straszny i że nawet ludzie, widząc, by nas osądzili jako pogan, jako najgorszych i spłynęła na nas cała hańba naszego czynu. Tak jak właśnie na Dawida, ona w tym momencie spłynęła na niego taka cała hańba jego przestępstwa. Kiedy je popełniał, to myślał, że wszystko w porządku jest. Nie widział tego, był ślepy na to. Ale w tym momencie, kiedy prorok do niego przyszedł i mu powiedział to, tą przypowieść, tą historię, a później powiedział, to ty jesteś tym mężem. I ten czas pokuty, ten czas upamiętania, żalu, on naprawdę wypił, powiem, pełen kielich wstydu i hańby. I przypomniałem sobie taki moment i myślę, że każdy powinien mieć w sercu taki, w życiu taki moment takiej pokuty. Nie daj Boże, nie namawiam nikogo do takiego upadku. Ale takiej właśnie hańby, jak to ciężko żyć, jak to ciężko wytrwać, on to pisze i tak to można to, ja powiem tak, mogę to zrozumieć. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Daj mi usłyszeć radość i wesele. To nie znaczy, że on chciał, żeby przed zespół do jego pałacu im zagrał. On mógł wyjść na ulicę, mógł wyjść do pierwszej, lepszej karczmy i by usłyszał. On by nie słyszał tego. Jego dusza była tak chora, że mogli grać dookoła niego 10 kapel. A on by był chory i smutny. I on prosi, aby jego dusza mogła usłyszeć, po prostu rozróżnić już dźwięki radości, dźwięki wesela. I wiecie, dlaczego tak mówię? Czy znamy ten stan takiej głębokiej, naprawdę takiej hańby i wstydu z powodu grzechu? Bo ci ludzie, którzy dzisiaj są na etapie grzeszenia i dokładania grzechu do grzechu, wszeteczeństwa do wszeteczeństwa, bluźnierstwa do bluźnierstwa, bez zastanowienia, tak jak Dawid, jeden grzech popełnił, a później, aha, mąż na przeszkodzie, to usunąć go i żadnego wyrzutu. I gdyby nie łaska Boża, to by mógł tak brnąć w tym. I ludzie tak brną, ale przyjdzie na nich ta cała hańba, kiedy staną przed obliczem Bożym, ten Boży sąd, nie będzie polegał na tym, że Bóg wyda sąd, a ci ludzie oburzeni na Boga. Wiecie, to jest piękne, że to nie będzie taki sąd. Z każdego ziemskiego sądu ci oskarżeni wychodzą oburzeni, obrażeni na sąd, za wysoka kara, niesprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Proszę? Będziemy się odwoływać. Tak jest. Ale Boży sąd będzie absolutnie inny, bo to będzie Boży sąd. Sprawiedliwy, prawdziwy. I oni odczują całą hańbę swoich grzechów, tak jak ja odczułem kiedyś hańbę swojego grzechu. I żyć z taką hańbą będą całą wieczność. Całą wieczność. To jest to, co Słowo Boże mówi, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Ja pamiętam, jak ja zgrzeszyłem takim grzechem, tu byłem jeszcze młodzieńcem i głupi grzech, głupia rzecz. Z kolegą byłem w sklepie, w szkole, w technikum, w Koszalinie, w samoobsługowym sklepie i mówimy, ach, weźmiemy sobie konserwę. Nie mieliśmy pieniędzy na konserwę, na coś tam, a taka dobra konserwa była. I wzięliśmy to, ukradliśmy to i nas złapali. I co to była za kradzież, tam konserwa za 5 zł czy coś tam, tak? Ale ja pamiętam hańbę tego. Ja, jej kochany. Wiecie, ja biegłem do kościoła, jak tylko mnie tam dzwonił, policja przyjechała, zabrali nas do samochodu. Ja wiem, jak mi ktoś tu zobaczy w tym samochodzie. Dobrze, to w Koszalinie nie poczyni. Ale nawet jak ktoś by zobaczył, ten się spalił. I oczywiście powiedzieli, opowiadomimy szkołę i żeby więcej go nie mi puścili nas, bo to co to było. I szkoły nie powiadomili, ale się modliłem też o to, żeby nie powiadomili szkoły. I może dlatego. To ja biegłem, jak pędem goniłem do zboru, do kaplicy. Miałem klucz od kaplicy, bo tam zawsze sobie grałem. I padłem na kolana i błagałem, bo ja cała hańba z tego świata spadła na mnie. Ja wiedziałem, że ja nie przeżyję nocy, jeśli Bóg mi nie przebaczy. Umrę. A Bóg mnie odpuścił. Spadło we mnie ze mną to w jednym momencie. Ale pamiętam tą hańbę i dziękuję Bogu, że mogłem to i tak sobie pomyśleć. Teraz myślę sobie, że ci ludzie będą teraz sobie dokładają grzech do grzechu z radością, nawet sobie podkreślają i winszują z tego powodu. Bo są w ciemności. Bo są otoczeni ciemnością, a ciemność ich pochwala. Szatan ich pochwala i dopinguje. Ale staną przed Bogiem i prawdziwie przyjdzie na nich ta hańba grzechów, przestępstw, bo to są przestępstwa, bo to jest grzech. Bo to nie przystoi człowiekowi, bo Bóg człowieka do tego nie stworzył. Do takich rzeczy, do takiego życia, do takich czynów Bóg człowieka nie stworzył tak, nie ustroił go tak. Szatan zakłócił jego zmysły, szatan zakłócił jego sumienie. Grzech też zniszczył, tak zjadł to sumienie, jak rak zjada człowieka. Wiecie, zjadł. I oni są w ciemności, są nieszczęśliwi. bo myślą, że to tak będzie zawsze. A w piekle to sobie będą zakładać kluby, piwo pić i coś jeszcze. Tak sobie śmieją się. I wszystko to opadnie i staną przed sprawiedliwym Bogiem i cała ta, i zobaczą, do czego byli stworzeni, i zobaczą swój rak, i cała hańba spadnie na nich, i to będzie piekło. I to będzie cała wieczność bez Boga. Wiecie, to się nie da, powiem, porównać z żadnym ogniem 200 stopni czy 2000 stopni Celsjusza. To jest coś, co tutaj pali i nie daje spokoju. Jaka to łaska od Boga, że Bóg nas wybawił z tego. Chwała Panu Bogu, że nie będziesz musiał tego doświadczać. Jeśli ktoś dzisiaj tak żyje jeszcze i tak sobie lekko nad grzechem przechodzi, i może nawet cieszy się, że nie ma pokuty takiej, że nie ma jakiejś hańby, że nie przychodzi mu przeżywać takiej hańby, to niech zapłacze. Teraz lepiej zapłakać i porzucić grzech, niż później od Pana usłyszeć: nie znam Cię. Jeśli teraz przychodzi łatwo zasmucać Ducha Świętego, w ogóle Go nie pytać o zdanie. Jeśli Go nie pytamy o zdanie, to Go zasmucamy. Jeśli wybieramy po naszemu, nie słuchając Ducha Świętego, to Go zasmucamy. To nie jesteśmy prowadzeni przez Ducha Bożego, bo nie jest, no bo po prostu nie chcemy. Już niedługo przyjdzie Pan i dałby Bóg, abyśmy byli znalezieni przed Nim jako ci, którzy mieli pokorne życie, pokorne serce i słuchali głosu Ducha Świętego i miłowali Pana więcej niż życie swoje. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Amen.